Refleksje o żywotności. Jest to 14. część cyklu Refleksje nad tym, co istotne. Ostatnim razem rozmawialiśmy o stałości. I nie mówiliśmy o skostnieniu poglądów, zastoju czy bezruchu, dlatego że ten wyraz oznacza m.in. ciągłość. Stałość to niezłomność, stabilność, systematyczność, trwałość, wytrzymałość. I dlatego nasze poprzednie rozważanie zakończyliśmy apelem apostoła Pawła. Tak więc, moi ukochani bracia, bądźcie wytrwali i niezachwiani, zawsze oddani dziełu Pana, wiedząc, że w Panu nasz trud nie jest daremny. No i stąd wniosek, że stałość powinna być złączona z żywotnością. Żywotność. Cóż to za termin? Dziwny termin. W Biblii nie występuje. No tak, ale jednak tę cechę żywotności można w Biblii wyraźnie zauważyć. Na przykład w rozważaniu o starości, w moich tych refleksjach o starości, przywołaliśmy Kaleba. Pamiętamy, Kaleb to był kolega Jozuego. Mieli inne zdanie niż ich 10 kolegów, z którym poszli na zwiady do ziemi obiecanej. I właśnie Kaleb ma lat 85 i nadal się wykazuje niezwykłą żywotnością. Podczas zdobywania ziemi obiecanej mówi: daj mi tamte góry. I spójrzmy do konspektu, tam mamy odnośniki do tego wydarzenia. Czymże jest żywotność? I słowniki nam powiadają, że jest to witalność. Witalność, czyli energia życiowa. Żywotność to na przykład werwa, czyli ochota do działania. Zapał, wigor, aktywność, dynamiczność, operatywność, prężność, przedsiębiorczość, śmiałość, zdecydowanie. A wyraz żywotny, przymiotnik żywotny, oznacza kogoś, kto ma dużo siły i energii. Coś, co ma dużo siły i energii. I niekoniecznie musimy to rozumieć jako jedynie sprawność fizyczną. Bo na przykład występuje również takie pojęcie jak żywotność umysłu. Albo też mało kiedy się zastanawiamy nad żywotnością płytek krwi w naszym organizmie. Prawda? Kto z nas o tym myśli? Jesteśmy zaabsorbowani swoimi sprawami codziennymi, a w nas płynie krew i cieszymy się, że ta krew dobrze funkcjonuje i o tym w ogóle nie myślimy, ale w tej krwi są płytki, które są tak bardzo żywotne, a co dopiero, gdy chodzi o naszego ducha człowieczego. Paweł napisał, że człowiek zewnętrzny niszczeje, ale ten wewnętrzny człowiek, nasz duch, odnawia się z dnia na dzień. I właśnie w tę niedzielę, a nagrywam to 3 lutego roku 2014 i 2 dni temu była niedziela, i rozmawiałem z pewnym bratem, który właśnie w tym roku kończy 90 lat. I chciałem sprawdzić ten werset, tę myśl apostoła Pawła i się dowiedziałem, że on cały czas wewnątrz jest młody. Myśli w sposób młodzieńczy, z tym, że bardziej dojrzały niż gdyby młody. Tylko że na zewnątrz oczywiście i słuch, i wzrok, i sprawność fizyczna już jest nie ta. Też i mózg nie tak pracuje, jakbyśmy chcieli. Ale gdy chodzi o wewnętrzne odczuwanie, to cały czas jest świeżość, jest żywotność. Dlatego, że żywotność jest wpisana. Jest wpisana w naszą istotę jako ludzi. Albo czyż na żywotność nie zwraca uwagi nasz Pan, gdy opowiada przypowieść o niewielkim ziarnku, z którego wyrasta 4-metrowe drzewo, na tym drzewie ptaki sobie robią chętnie gniazda, bo bardzo lubią owoce tego drzewa. U nas ta nazwana jest ziarno gorczycy, ale tamta gorczyca była inna i to chodzi o inną roślinność, rośliny niż my o tym myślimy. Albo też przypowieść o małej ilości zakwasu, z której powstają chleby dla ponad 100 osób. W tej przypowieści jest mowa o 3 miarach mąki i właśnie to, co powiedziałem, to ta przypowieść chce wyrazić. A więc żywotność małej ilości zakwasu, żywotność maleńkiego ziarenka jest ukryta w tych właśnie rzeczach. Dlatego też warto pomyśleć nad żywotnością na przykład garstki wystraszonych wiernych. Dzień 50 się rozpoczął nabożeństwem, spotkaniem zabarykadowanych w wieczerniku ludzi wierzących. Było ich tylko 120 osób. No i nagle ta żywotność w nich się przejawiła niespotykana. Dlaczego? Dlatego, że ten sam duch, który wcześniej był w ich mistrzu, w ich panu, teraz w nich wstąpił. Albo o żywotności możemy też mówić, gdy patrzymy na początek służby Pana Jezusa. I pamiętamy, gdy wyszedł na pustynię i czytamy, że był pełen Ducha Świętego. Jeśli był pełen Ducha Świętego, dlaczego nie poszedł od razu do Nazaretu i nie głosił tam Słowa Bożego i nie uzdrowił tego opętanego? Dlaczego? Tylko pełen Ducha Świętego poszedł najpierw na pustynię, by tam doznawać ogromnego nacisku, presji i pokus. I aż po 40 dniach mógł się zjawić wśród ludzi pełny mocy Ducha Świętego. A więc poszedł na pustynię pełny Ducha Świętego, ale wrócił do ludzi pełny mocy tego Ducha. I te pokusy miały go osłabić, złamać, ale okazało się, że te próby go wzmocniły, że udoskonaliły wcielonego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. I skutkiem tego była duchowa wrażliwość, a też i pogłębiona zdolność udzielania ludziom pomocy. I właśnie z tej pustyni Pan Jezus poszedł do synagogi w Nazarecie i ogłosił: Duch Pana jest nade mną, dlatego namaścił mnie, bym zwiastował ubogim dobrą nowinę. I wyraz namaścić, pomyślmy również o naoliwieniu, nie tylko na głowę, autorytet, ale również i naoliwienie, jak w naszych skrzyniach biegów w samochodach jest to wszystko naoliwione, to właśnie jest namaszczenie wewnątrz. Posłał mnie, bym ogłosił więźniom uwolnienie, i to jest ten autorytet, namaszczenie jako króla, jako kapłana, arcykapłana, ale niewidomym przejrzenie. A więc już jest oddziaływanie na ludzi wewnętrznie, nie tylko ślepców, ale również i tych duchowych ślepców, żeby dać im przejrzenie. Bym wziętych do niewoli wypuścił na wolność. A wiadomo, że tu chodzi o duchową niewolę, a nie dosłowną. I bym ogłosił miłościwy rok Pana, rok miłosierdzia Pana. I więc teraz dopiero Pan Jezus może przedstawić swój program działania, gdy żywotność w nim, żywotność Ducha Świętego w nim zaczęła działać potężnie. Apostoł Paweł powiedział, że pracuje według mocy, która we mnie potężnie działa. I próby sprawiły, że słowo stało się ciałem w tych konkretnych okolicznościach. W tej synagodze i ten człowiek zniewolony przez demona, gdy się ujawniło, został uwolniony, został wyzwolony, dlatego że ten program działania Pana Jezusa w tej chwili stał się ucieleśniony, stał się żywotny. I w słowach Pana Jezusa tętniło życie, dlatego też i słuchacze mówili, że naucza jako ten, który ma autorytet. I ta właśnie żywotność, ja teraz myślę o ziarenkach, gdy leżą. Czy w tych ziarenkach, gdy one leżą na stole, widać żywotność, jakokolwiek żywotność? Dopiero gdy się te ziarenka znajdą we właściwym środowisku, ta żywotność nagle z nich wychodzi. I właśnie ona przemienia wszystko dookoła zgodnie z Bożym celem, z Bożym zamiarem. Za tydzień będziemy mówić właśnie o Bożym celu, ale to będzie mowa o Bożej chwale. Nawet nie wiemy, że wyraz chwała nie oznacza jedynie adoracji. To jest tylko jakaś część tego wyrazu, tego znaczenia. Ale chwała oznacza właśnie ten Boży zamiar, Boży cel, Bożą wartość. Dlatego też faryzeusze reagowali na tę żywotność i zarzucali Jezusowi, że brata się z celnikami i grzesznikami, że z nimi jada, że z nimi rozmawia, że wciąga też w to swoich uczniów. I te zarzuty czym zaowocowały? Trzema pięknymi przypowieściami o zaginionej owcy, zgubionej monecie i marnotrawnym synu. I właśnie w tych trzech przypowieściach wyraźnie widać niespożytą wolę Ojca w niebie. On spogląda na ludzi i czeka, aż dadzą się odnaleźć, po to, by wrócić do domu. Tę żywotność też zauważam na górze przemienienia, gdy się tym trzem uczniom nagle Jezus w postaci lśniącej objawił. Po prostu stał z Mojżeszem i Eliaszem i rozmawiali we trójkę o Jego ukrzyżowaniu. I nagle Jego postać się przemieniła, zaczęła lśnić. Po prostu ta żywotność w Nim, życie w Nim nagle zajaśniało w obliczu nadchodzącej tragedii. Żadnego załamania, ale widzimy tutaj triumf i stąd ta jasność. Czasami mamy takie wrażenie, my wychowani na Biblii, w naszych zborach, że Pan Jezus promuje wycofywanie się z życia. Promuje bierne nastawienie do życia. Czyście tak? Dlatego, że często swoim uczniom nakazywał, żeby pościli. A jak pościmy, wiadomo, że ten człowiek się wycofuje, że nagle nie uczestniczy z innymi w pożywieniu, w rozmowach, tylko się cały czas czuje taki wyłączony. Aby się modlili, a więc znów samotność, oddzielenie od innych ludzi. Pan Jezus nakazywał, żeby się nie dawali zniewolić bogactwu. Mówił, żeby nastawiali drugi policzek, gdy ktoś i uderzy w ten pierwszy policzek. Albo żeby szli z kimś nie tylko jedną, ale i drugą milę, gdy ktoś o to poprosi. Żeby do sukni dodawali proszącemu jeszcze i płaszcz. Żeby byli jak jagnięta wśród wilków, a nie byli wilkiem wśród wilków i to wilkiem tym alfa, który pokona wszystkich. Nie, żeby byli jagniętami. Żeby się poddawali losowi. I to wszystko jest prawda. Ale to jest tylko jedna strona posługiwania. To ziarenko, które leży na stole, jest gdzieś tam w worku i czeka na zasiew. Żywotności w tym nie widać, ale widać wartość. Widać ukrytą chwałę. I o tym chcę właśnie mówić w następnym rozważaniu. I ta właśnie zadziwiająca metoda aktywnego radzenia sobie z problemami, z trudnościami, z cierpieniami. Ta metoda promowana przez Pana Jezusa w Jego życiu jest widoczna w dziejach apostolskich, w czynach, w księdze czynów apostołów. Jest to księga radosna. Ona się rozpoczyna opisem zgromadzenia 120 osób, z których się tak wylała duchowa żywotność, że obserwatorzy uznali ich za pijanych. Ale tym nowym winem królestwa stała się obecność Ducha Świętego w nich. Ta tryskająca z nich radość była wywołana świadomością, że mają w sobie tak nadzwyczajne zasoby, że mogą stawić czoło życiu. A więc nie wino z zewnątrz, ale wino, które było w nich ukryte, niewidoczne. I nagle ono z nich się wyrzuciło, wyskoczyło, wytrysnęło jak rzeki żywych wód. Znamy to wyrażenie, prawda? Ten łyk żywej wody sprawi, że z nas tryskają rzeki żywych wód, bo w nas też powstaje źródło tych właśnie wód. Tylko dlatego, że jeden łyk Ducha Świętego, jeden łyk Chrystusa w nas wywołuje taką żywotność. I oto dam przykłady. Oczywiście Dzieje Apostolskie. Piotr i Jan w drodze do świątyni mijali inwalidę, który siedział przy bramie pięknej i prosił ich o jałmużnę. Byli bez pieniędzy i właściwie mogliby na tym poprzestać. Po prostu damy ci innym razem. Już tu siedzisz 40 lat, więc możesz jeszcze poczekać następny tydzień. Ale Piotr nagle mówi: popatrz na mnie, nie mam srebra i złota, ale mam coś, co ci mogę dać. W imieniu Jezusa Chrystusa z Nazaretu wstań i chodź. A więc żywotność Piotra nie była w jego kieszeni, w jego mózgu, ale była w jego duchu. I nagle on coś w imieniu Jezusa wydobył z siebie i Jezus uzdrowił tego człowieka. A więc apostołowie się wtedy nie wstydzili przyznać do ubóstwa, ale wykorzystali, i to dynamicznie wykorzystali, to, co w nich umieścił Duch Święty. A teraz przyjrzyjmy się Szczepanowi. Szczepan był kłamliwie oskarżany przed Sanhedrynem i cierpliwie to znosił. To jest też żywotność. Cierpliwość, długocierpliwość, wytrwałość, to właśnie jest żywotność. On to cierpliwie znosił. I tę nadzwyczajną żywotność opisano słowami: wszyscy, którzy zasiadali w Sanhedrynie, przyglądali mu się uważnie. I pomyślmy, w sytuacji, gdy go oskarżają, a on się powinien bronić, a on być może milczy, on im odpowiada, owszem, ale oni to i tak lekceważą, i oni się patrzą cały czas mu prosto w twarz, prosto w oczy. I w nim widać żywotność. Żywotność niewyrażoną jeszcze niczym. Ale oni zobaczyli jego twarz podobną do oblicza anioła. I można powiedzieć, że im więcej kłamstw usłyszał, tym bardziej jego twarz jaśniała. A potem, kiedy go kamienowano, modlił się, żeby Bóg nie policzył im tego grzechu. I to jest właściwie prawdziwa żywotność. Właściwy stosunek zachować do ludzi mimo wszystko. I tej modlitwie się przysłuchiwał młody faryzeusz Szaweł. I wiemy, czym się skończyło to przyglądanie się Szawła temu kamienowanemu człowiekowi. Sam zawierzył Jezusowi. No i po ukamienowaniu Szczepana rozpoczęło się w Jerozolimie prześladowanie i uczniowie musieli opuścić Jerozolimę. I czytamy, że ci, którzy się rozproszyli, zwiastowali słowo w drodze. A więc widać żywotność tych pierwszych chrześcijan i w ogóle chrześcijan do dzisiaj, bo i w tobie, i we mnie jest też taka żywotność. Bo oni byli i my jesteśmy niespożyci w radosnym podchodzeniu do trudności i tragedii. Powtórzę to. Ta żywotność sprawia, że możemy być niespożyci w radosnym podchodzeniu do trudności i tragedii. Na przykład Paweł i Sylas są w więzieniu. Ich ręce i nogi są w dybach, a plecy krwawią. I co można robić w takim położeniu? I dobrze wiemy, że oni o północy modlili się, śpiewali hymny Bogu. I teraz sobie wspominam pewną pieśń, którą znam od mojej młodości. To jest numer 516 w śpiewniku Pielgrzyma. Szatana to złości, gdy wiary brzmi śpiew. Najlepiej jest iść przez świat ze śpiewaniem. A kogoś to interesuje, niech sobie odszuka tekst tej pieśni albo i nagranie i sobie posłucha. Piękna pieśń, numer 516 w Pielgrzymie. I Bóg natychmiast w odpowiedzi zesłał akompaniament w postaci trzęsienia ziemi. Piękny akompaniament i to by się przydało u nas na nabożeństwach. Oni wiedzieli, jak zareagować. Oni po prostu od razu do tego przełożonego więzienia podeszli, nie czyli sobie krzywdy, mówią mu o Jezusie i co? I ten strażnik więzienny, i jego rodzina, a też i inni w mieście się nawrócili, chrzest przyjęli i powstał zbór w tym mieście. Halleluja. Ta żywotność sprawiała, że nasi bracia, nasze siostry w pierwszym wieku wszelkie przesłuchania przez władzę traktowali jako okazję do głoszenia Ewangelii. I tak się dzieje przez wszystkie wieki, aż do dzisiaj. Chrześcijanie przesłuchiwani głoszą Ewangelię i teraz bym mógł dać wiele przykładów, ale pójdziemy dalej. Gdy byli w lochach nasi apostołowie przykuci do żołnierzy, takie wtedy były tam zwyczaje i procedury, to właśnie szerzyli w ten sposób rzymskiej armii dobrą nowinę. No i przyjrzyjmy się pewnej tajemnicy. Tajemnicy żywotności. Paweł w liście do Koryntian, w drugim liście, 12 rozdział, mówi o jakimś cierniu w ciele. I teraz nie wchodzimy w szczegóły, czy to była choroba, czy jakieś inne przeszkody. Ja raczej z 11 rozdziału wszystkie te trudności, jakie on opisuje, uważam, że te przeszkody były cierniem w jego ciele, w jego życiu. No ale jak ktoś powie, że i choroba, też się bardzo dużo nie pomyli. A więc Paweł to skwitował, że jest to posłaniec, wysłannik szatana. Jest to bodziec, który miał go policzkować, a więc cały czas powstrzymywać, niejako znieważać, ale mu przeszkadzać. I trzy razy prosił Paweł Pana, aby usunął ten bodziec, ale Bóg mu odmawiał. I się wydawało, że jest obojętny na los swego wiernego sługi. A to przecież w końcu może załamać każdego. Jeśli doznajemy krzywd od ludzi, niesłusznych pomówień, sprzeciwów, czasami ta ich głupota nas już załamuje i się modlimy, prosimy i się nic nie zmienia. Ustawiczne dolegliwości, trudności, obojętność Boga w końcu każdego muszą załamać. Ale Paweł się modli i po trzeciej prośbie Bóg mówi do Pawła tak. Ja tego ciernia nie usunę, ale zrobię coś lepszego. Ja ci udzielę mojego wsparcia. I tak cię wesprę, że staniesz się silny, bo moja moc dojrzewa w ludzkiej słabości. I do Pawła to dotarło, że nie chodzi o brak ciernia, o wygodę, o szybszą jazdę, szybszy bieg, ale chodzi o to, żebym ja stał się silny. By we mnie żywotność się zwiększyła do 60%, a nie tylko miała 30%. Albo dlatego, że będę potrzebował potem 100% żywotności, gdy przyjdą trudności ponad moje siły. A gdy będę miał cały czas tylko 30%, to cóż ja będę mógł zrobić? Moja moc dojrzewa w Twojej słabości, stąd potrzebny jest ten cierń, ten bodziec. I Paweł to rozumiejąc, mając też to zapewnienie, że Bóg mu udzieli takiego wsparcia, mówi tak, w takim razie będę się chlubić moimi słabościami, bo kiedy jestem słaby, wtedy staję się silny. To jest piękne zdanie, piękna postawa. I to jest właśnie przejaw naszego zrozumienia istoty żywotności. I gdzieś tam wyczytałem sobie takie piękne zdania i teraz je przywołuję. Kiedy orła zaskoczy burza, to tak ustawia swoje skrzydła, żeby gwałtowne prądy powietrzne swoją mocą wyniosły go ponad burzę. I tak właśnie działają skrzydła orła i on nie musi nic robić, tylko tak ustawić siebie. On wtedy nie macha skrzydłami, on je rozpościera, ale tak je ustawi, żeby wiatr wykorzystać dla zbawiennego celu. I właśnie chrześcijaninowi, swemu dziecku, Bóg nie szczędzi bólu, smutku, które dotykają innych ludzi, ale on w tym czasie otrzymuje wewnętrzne wyposażenie ducha, dzięki któremu wznosi się ponad nieszczęścia i jest mocny siłą owych nieszczęść. Bóg nad wszystkim czuwa. I gdy mu ufamy, nie dlatego, że usuwa cierń, ale pomimo ciernia, wtedy właśnie wznosimy się ponad to wszystko. Jesteśmy mocni siłą owych nieszczęść. Im większa trudność, tym też i większe zwycięstwo, i większa siła. Ta pieśń, teraz sobie przypominam, też z Pielgrzyma, ale z dodatku o nie smuć się. Im większy ból, tym bliżej Bóg. A więc i Pan Jezus, i pierwsi chrześcijanie, nasi bracia, nasze siostry, oni ukazują coś nowego i świeżego. Coś, co można nazwać zwycięską żywotnością. I Pan Jezus uczył, postępował, takim był, szczery i otwarty. I stąd jedynie taka postawa, szczera i otwarta, takie szczere i otwarte spojrzenie na życie oraz przyzwolenie, żeby życie nas obdarzyło nawet tym, co najgorsze. Mówię życie, nie mówię los. Nie ślepy los, życie, bo Chrystus jest naszym życiem, więc On napina strunę tych skrzypiec czy gitary, żeby ta struna wydała właściwy ton. Więc niechaj On też obdarza nas nawet tym, co najgorsze. Ale to potem sprawi, że ja będę mógł podjąć wyzwanie, by przeobrazić to, co jest najgorsze, w zwycięstwo, jak ten orzeł z tym silnym wiatrem. Dlaczego? Dlatego, że jesteśmy niezniszczalni. Tak, niezniszczalni. I tak w wieczności staniemy przed naszym Panem, bo wieczność już w nas jest dzisiaj, jest teraz. Jezus jest naszym życiem. Dlatego wciąż w nas pulsuje pragnienie pełniejszego życia. I to w Jego najlepszej postaci. Jest to właściwie wola niespożyta przeżywania swojej doczesności w najwyższej formie i najwyższej jakości. I właśnie nowe narodzenie w Jezusie jest tutaj odpowiedzią. Jak ktoś się prawdziwie nawrócił, prawdziwie na nowo narodził, prawdziwie wierzy i ufa i zawierzył Chrystusowi i trzyma się Go mimo wszystko, a nie dlatego, że Jezus mu daje to i owo, to wtedy my nie uciekamy od życia, ale cały czas zdobywamy życie właściwe. I wokół nas możemy zobaczyć mnóstwo przykładów działania owej zasady zwycięskiej witalności, tak to bym nazwał, zwycięska witalność. Nasze siostry, nasi bracia, nasi rodzice Chrystusa żyli we wszystkich wiekach, w wielu krajach, narodach i żyli w różnych okolicznościach. I teraz mam w pamięci wiele przykładów, ale to by nam bardzo wydłużyło nasze rozważanie. Ale tylko przywołam jeden, na wszystkim znany, bo z Ewangelii, Szymon z Cyreny. Szymon z Cyreny. Cyrena była w Libii, miasto libijskie, a więc być może był to czarnoskóry mieszkaniec Palestyny. I właśnie gdy prowadzono Pana Jezusa na Golgotę, nagle żołnierz skinął na niego i nakazał mu wziąć na swoje barki krzyż Pana Jezusa, ciężki krzyż cudzy krzyż. A ten szedł na pole, jechał na pole, by wykonywać swoją pracę. I nie mógł ten Rzymianin rozkazać komuś innemu, czyli obywatelowi imperium, tylko właśnie temu czarnoskóremu człowiekowi. I on dźwiga to niechciane brzemię na Golgotę. A więc dramat. Ale kochani, pamiętajmy o tym orle, o skrzydłach i o wietrze. Ta niesprzyjająca, trudna, uciążliwa okoliczność sprawiła, że Szymon z Cyreny znalazł się przez ileś tam minut w towarzystwie Jezusa. Kto by z nas ile dał za to, prawda? I przez ten krótki czas wspólnej wędrówki Pan Jezus swoją obecnością udzielił mu siły do przezwyciężenia krzywdzącego poczucia rasowego odrzucenia. Dlatego ten krzyż niesie, że właśnie jemu można było to na plecy wrzucić. Ale on teraz to wykorzystał do uzyskania jakby nowej tożsamości. A przecież jego dwaj synowie, Rufus i Aleksander, są wspomnieni przez Pawła w liście, a więc to też się przeniosło być może i na jego synów. A więc Jezus nam udziela mocy życia pomimo tego, kim jesteśmy. Pomimo tego, co nas spotyka. Nie jest to droga łatwa, ale tylko w Jezusie jest zwycięska droga życia. Właściwą żywotność odkrywamy wtedy, gdy nauczymy się patrzeć na okoliczności z perspektywy wszystko mogę w tym, który mnie wzmacnia. To jest właśnie tajemnica naszej żywotności. Odkryjemy ją tylko wtedy, gdy powiem wszystko mogę. Ale nie w sobie, nie dzięki sobie, nie dzięki ludziom, lecz tylko dzięki Chrystusowi, który mieszka we mnie, jest moim życiem i mnie wzmacnia. Gdy patrzymy na naszego Pana, to w Getsemanii, gdy On takie słynne zdanie powiedział, nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. To na ogół rozumiemy to jako zachętę, abyśmy przyjmowali bierną postawę. Dlaczego? Dlatego, że jakoś tak odruchowo rozumiemy bądź Twoja wola jako zniosę Twoją wolę. A przecież to nie o to chodzi w tym zdaniu, w tej wypowiedzi. Niech Twoja wola, która jest w niebie, będzie na ziemi, nie oznacza, że mam znosić tę wolę, tylko po prostu wypełnić tę wolę, a przecież wolą Ojca jest zupełnie coś innego. Dlatego też i nasz Pan po modlitwie do swoich śpiących uczniów powiedział: wstańcie, chodźmy. Nie powiedział: przyjdźcie i weźcie mnie, ale wstańcie, chodźmy. On był poddany, ale Bogu, Ojcu. I gdy Ojciec tych ludzi przysłał, by go zdradzili, by go pojmali, on się im poddał. Ale najpierw sam wyszedł na spotkanie tej Bożej woli. Na spotkanie swego ucznia, który go zdradził. Na spotkanie odrzucenia, oskarżenia, opluwania. Na spotkanie ukrzyżowania. On wyszedł. Dlatego, że to wszystko było Bożą wolą, tym przeciwnym wichrem, który Pan Jezus tak się nastawił, że zamienił go w wicher zwycięstwa. I wola Ojca miała się wykonać nie przez potulne pogodzenie się z nią, ale przez działanie zgodne z nią. I Pan Jezus przemienił to tragiczne położenie w zwycięstwo Bożej woli, Bożej miłości. I to właśnie oznacza wypełnienie woli Ojca. Wstańmy, wstańcie, wyjdźmy naprzeciw. To oznacza bądź wola Twoja. Pan Jezus przejął kontrolę nad wydarzeniami, mimo że był więźniem. uzdrowił odcięte ucho strażnika Malchusa. Milczeniem sprawił, że Piłat się go wystraszył. I nagle oskarżony osądza sędziego. Pan Jezus się nie przejmował kobietami, które go opłakiwały, ale im zalecił, by płakały nad sobą i swoimi dziećmi. Spójrz, idzie triumfator, a nie godny pożałowania jakiś nieszczęśnik. Złoczyńca, który obok niego umierał, zapewnił, że jeszcze dzisiaj znajdzie się tam, gdzie jest pokój i bezpieczeństwo. A swoich oprawców obdarzył przebaczeniem. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. A w końcu triumfalnie zawołał: Ojcze, w ręce Twoje polecam ducha mego, wykonało się. I tym właśnie uwielbił swego ojca, ale o uwielbieniu będziemy mówić w następnym rozważaniu. A setnik, widząc to, zaświadczył: prawdziwie ten był Synem Bożym. Kochani, także i Twoje i moje Getsemani nie musi oznaczać wzdychania i rezygnacji. Nasze Getsemani może oznaczać dzięki Chrystusowi wezwanie, abyśmy się pozbierali w sobie, abyśmy ruszyli nawet najgorszym niespodziankom naprzeciw. I wtedy razem z Jezusem nie będziemy już ofiarami woli Bożej, ale będziemy zwycięzcami w centrum tej woli Bożej. I to właśnie jest ta zwycięska żywotność w Jezusie Chrystusie. Jest to sztuka zmagania się z największymi problemami życia tak, żeby przez zawierzenie Jezusowi zachować w sobie niestrudzoną nadzieję i moc do przekształcania trudności w zwycięstwo. Coś na podobieństwo roślin, które korzystają ze śmierdzącego, cuchnącego nawozu, z tego brudu, jaki jest, błota, jaki jest na ziemi. Zależy, kto ma jaką glebę. Ale jeśli ona jest taka tłusta, to wiemy, jak ona wygląda, gdy spada deszcz. Ale właśnie ta roślina przekształca to, co cuchnie, jest brudne i oślizłe, przekształca w piękne kwiaty i w piękne owoce. No ale chcę też coś powiedzieć do tych, którzy mają inną pobudkę, inną zachętę do tych zmagań. A tą zachętą dla nich jest nagroda w niebie. I się spotyka takich ludzi, którzy cały czas mówią o nagrodzie w niebie i się mobilizują. I to ich właśnie mobilizuje do działania, do aktywności. To prawda. Nowy Testament często wspomina o tak zwanej rekompensacie. List na przykład do Hebrajczyków, 11 rozdział, też mówi o tej rekompensacie, o odpłacie. I poza doczesnością już u Pana spotka nas w końcu wyrównanie krzywd. Ale chcemy wiedzieć, że główny nacisk w całym Testamencie jest kładziony na to, żeby nasza osobowość dojrzewała tu i teraz, nie tam. Tam będzie za późno. Tam będzie zbiór owoców. To tutaj się właśnie odbywa ten kontakt z cuchnącym nawozem. To tu musimy przekształcić i to nasionko, i całą swoją strukturę drzewa przekształcić w piękne kwiaty i owoce. Tutaj musimy dojrzewać, bo tam nasza osobowość, gdy przyjdzie, to już będzie kompletna, już nie do zmiany, ale taka, jaka jest. I dopiero wtedy będziemy osądzeni. Jeśli by się ktoś uparł jednak, że warto trudzić się tutaj głównie dla nagrody, to mogę go zapewnić, że na pewno z dużym samozaparciem się będzie zmagał z przeciwnościami. Tak, na pewno. Będzie godzien podziwu dla wielu ludzi, ale jego stan duchowy, jego psychika za jakiś czas mogą być w opłakanym stanie i wiem, co mówię. zamiast tężyzny duchowej może być podobny do hodowanej w piwnicy rośliny, której jedynym marzeniem jest, aby wyjść na promienie słoneczne gdzieś na zewnątrz. Bo żywotność w Chrystusie to nie jest wola Boża realizowana z zaciśniętymi zębami, tak, zaciśniętymi zębami, ze smętną miną i z gestami wymuszonymi entuzjazmu, jaki przejawiamy. Ta żywotność w Chrystusie Jezusie to wola życia pełna pokoju dzięki intymnemu zaufaniu Jezusowi. Jezusowi, który w nas mieszka i jest życiem. Nasz Pan kiedyś powiedział do uczniów takie słowa: to wam wszystko powiedziałem, aby moja radość była w was i aby wasza radość była pełna. I tu widzimy dwie radości. Radość Jezusa, radość właściwie od Jezusa, by moja radość była w was. Czyli On nam, w nas coś wkłada, nam coś daje, coś z zewnątrz. Ale też potem mówi, żeby i wasza radość, ta, która jest w nas. I one się mają spotkać, te dwie radości, zewnętrzna i nasza wewnętrzna, mają się spotkać. Oczywiście my, którzy znamy Jezusa, wiemy z doświadczenia, że nawet ta zewnętrzna radość Jezusa jest tak przez nas odczuwana, jakby ona była nasza wewnętrzna. A to dlatego, że tę zewnętrzną radość w nas wnosi Duch Święty, niejako jakby przez kroplówkę, On w nas wlewa. I ta radość wlewana spotyka się z naszą radością, podobnie jak i płyny, które płyną z kroplówki, się nagle mieszają z naszą krwią i my potem już nie wiemy, gdzie jest krew, a gdzie są te płyny życiodajne. Ale jednak jest coś z zewnątrz i jest coś wewnątrz, z tym, co się łączy. Tworzy się symbioza, jednorodność. I właśnie te dwie radości są tak stworzone, że nasz duch, odkrywając je, znajduje życie. Podobnie jak i leży ktoś już na łożu śmierci i dają mu kroplówkę i powoli, powoli, powoli do niego wraca życie. I właśnie obie te radości, mimo że się łączą, nie tracą swoich tożsamości. Radość w Duchu Świętym jest radością Ducha Świętego, radość nasza jest radością naszą. Nasza dusza się nie roztapia w Bogu. Duch człowieczy jest Duchem Człowieczym, Duch Święty, Duch Boży jest Duchem Bożym. Ale zachowując swoje tożsamości, i my zachowując swoją tożsamość, znajdujemy spełnienie w Chrystusie Jezusie. Po prostu jesteśmy stworzeni dla tej radości. I ona, odczuwamy, jest nasza. Kiedy ją znajdujemy, to nagle nasza radość staje się pełna. Pełna żywotności. I stąd, powiem takie zdanie, możemy być w Chrystusie Jezusie nadnaturalnie naturalni. Powtórzę. W Chrystusie Jezusie dzięki temu możemy być nadnaturalnie naturalni. I właśnie chrześcijanin ma to wewnętrzne źródło życia. Tą wewnętrzną pełnię, która jest z Boga. I takie życie wewnętrzne wystarczy, żeby sprostać życiu zewnętrznemu. To wewnętrzne życie nas uzdalnia do zniesienia wszystkiego, co nas spotka we wszechświecie. Dlatego, że wszechświat właściwie jest naszym domem. Bo w Chrystusie Jezusie naszym Ojcem jest sam Stwórca, a więc i też Boże dzieło jest nam darowane, jest naszym środowiskiem. Więc wszechświat jest naszym domem. Dlatego, gdy umieramy, to nie idziemy do grobu, ale idziemy do Pana. Przechodzimy do wieczności, bo wieczność już jest w nas. I mimo, że sami z siebie jesteśmy nadal kruchymi i strachliwymi stworzeniami, to jednak nie ma niczego w doczesności i poza doczesnością, co mogłoby ciebie i mnie pozbawić duchowej żywotności. i zawierzenie Jezusowi. Zaufanie Jezusowi, wiara w Jezusa łączy nas ze źródłem Bożego życia. I nic nie może nas wystraszyć, ponieważ jesteśmy jedno z życiem. Jego cele to nasze cele. Jego moc to nasza moc. Jego bezpieczeństwo to i nasze bezpieczeństwo. A więc możemy być spokojni, powiem, możemy być na luzie. I to nie oznacza, że nie musimy walczyć. Z tym, że już sama walka jest zwycięstwem. Jesteśmy tego pewni. Skąd? Bo wszystko, co się narodziło z Boga, zwycięża świat. A zwycięstwo, które zwyciężyło świat, to wiara nasza. Halleluja. Panie Jezu, dziękujemy Ci za tę niespożytą żywotność, którą mamy w Tobie przez Ducha Świętego, przez Twoje Słowo i przez to, że mieszkasz w nas.